Ponad 5,5 tysiąca bankrutów w 2017 roku, nowy rekord upadłości konsumenckiej. Z możliwości ogłoszenia bankructwa skorzystało o ponad 5 tysięcy osób więcej niż w 2016 roku. Obowiązująca od 2015 roku ustawa przewiduje m.in. możliwość umorzenia zadłużenia bez konieczności ustalania planu spłaty zobowiązań w przypadku dłużników, którzy znaleźli się w szczególnie ciężkiej sytuacji finansowej. Dlaczego przybywa chęć do ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Czy prawo w tej kwestii powinno być może jeszcze prostsze? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o upadłościach konsumenckich. Mija 11 lat od premiery pierwszego iPhone'a. Tak zaczęła się rewolucja. Czy ludzie zdają sobie dziś sprawę z tego, z wagi tego wynalazku? To tylko 11 lat, a tak jakby właściwie minęła cała epoka.
Rzeczywiście sporo czasu już minęło i sporo zmian w samym iPhone'ie też się zadziało, bo on od początku nie był tylko telefonem oczywiście, ale te funkcje, liczne aplikacje cały czas przybywały. I rzeczywiście w ostatnich latach mówimy o tym, że jest to problem, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy uzależniają się od smartfonów. Często młodzi ludzie nie tylko mówią, że pierwszą rzeczą, którą robią rano, jest sprawdzenie swoich mediów społecznościowych bądź właśnie wiadomości na iPhone'ie i myślę, że jest to problem, któremu powinniśmy się przyjrzeć.
O uzależnieniach będziemy jeszcze mówić, ale jak ten wynalazek w ogóle zmienił gospodarkę? Dzisiaj wyobrażają sobie Państwo odbieranie maila bez smartfona. No przecież gdziekolwiek jesteśmy, jak prowadzimy działalność gospodarczą, Państwo prowadzą działalność gospodarczą, ten dostęp do informacji, do internetu, do właśnie maili, do mediów społecznościowych, on jest w każdej chwili.
No tak, rzeczywiście jest to urządzenie, które bardzo istotnie zmieniło nas wszystkich, ale nie tylko przedsiębiorców, ale jako społeczeństwo, może nawet ludzkość. Przede wszystkim media społecznościowe to jest to nowum, w którym musieliśmy się bardzo szybko nauczyć funkcjonować. Przedsiębiorcy starają się to media wykorzystywać w bardzo prostych elementach, czyli rozszerzają swoje formy promocji marketingowe i reklamowe, bo jest to doskonały instrument do tego typu działań. Natomiast no, jest cały obszar aktywności pozagospodarczej, który również się bardzo dynamicznie rozwija. No a efekt jest taki, że musimy żyć szybciej, że docierają do nas informacje, my szybciej się komunikujemy wzajemnie, w związku z tym jesteśmy w takim cały czas amoku, funkcjonujemy w takim pędzie, z którego nam bardzo trudno jest tak naprawdę wyjść. I to są te właśnie nowości, które tak naprawdę z biegiem czasu dopiero będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, jak one do końca tak naprawdę wpływają na nas, jako na społeczeństwo i indywidualnych ludzi.
Bo tak naprawdę przez 24 godziny na dobę jesteśmy w pracy.
Tak. Tak, no ja się zgadzam oczywiście tutaj
Dariusz Wieczorek.
Z panią prezes i z panem prezesem, że smartfony no po prostu zmieniają cały czas ludzkość.
Kto jeszcze 11 lat temu myślał, że za pomocą telefonu będziemy mogli maile sprawdzać?
Znaczy tutaj może, no tak, no z jednej strony można mówić tutaj o iPhone'ach, czyli o smartfonach.
O smartfonach
po prostu. Mhm. Natomiast to, co zmienia tak naprawdę rzeczywistość, to co te smartfony zawierają w sobie, prawda? Czyli te wszystkie aplikacje, które cały czas powstają i ciągle po prostu nas tak naprawdę zaskakują. Tak? No jeżeli popatrzymy tutaj na przykład na takie strony czy też aplikacje jak YouTube, Uber, Facebook, nie wiem.
Czy nawet dostęp do Google'a, inne, kiedy idziemy do sklepu i chcemy sprawdzić cenę danego produktu, który nas zainteresował, czy gdzieś nie jest taniej.
Tak,
i
proszę,
nie kupimy go w danym sklepie, bo znajdziemy w internecie
ale
taniej.
Proszę zauważyć też, że to wpływa na takie branże no, absolutnie tradycyjne, prawda? Czyli właśnie no, tutaj wspomniałem już o tej branży taksówkowej, ale spójrzmy na przykład na usługi finansowe. Tak? No, przecież w tym momencie każdy z nas nosi albo w każdym razie może nosić bank w kieszeni, prawda? I tu bez konieczności chodzenia, nie wiem, do bankomatu czy do okienka, po prostu jesteśmy w stanie korzystać z usług bankowych, właściwie nie wychodząc z domu, czy też będąc w dowolnym miejscu. Możemy smartfonami płacić w sklepach. I tak dalej, i tak dalej.
No. Takim przykładem oddziaływania tego urządzenia na nas jest sytuacja, kiedy czasami nam się zdarza zostawić to urządzenie z domu i wyjść do pracy.
Dzisiaj tak wracałam do domu.
No właśnie chciałem powiedzieć, że większość jednak z nas decyduje się na powrót, bo sam fakt, że nie mamy tego urządzenia pod ręką, wywołuje już taki stres i takie złe samopoczucie, że wolimy się cofnąć po to urządzenie, a co jeszcze parę lat temu przecież było normą, że nikt tego tak aż bardzo przy sobie nie musiał nosić tego urządzenia i jakoś funkcjonowaliśmy, świat się rozwijał i nie było z tym żadnego problemu.
Właśnie tutaj pani prezes wspomniała właśnie o uzależnieniu, tak? Od
no dobrze,
smartfona.
To jak już mówimy o tym uzależnieniu.
Tutaj, no, tak, znaczy ja właśnie do tego nawiązuję, dlatego, że tutaj pan prezes teraz z kolei też mówi o tym, że no się cofamy jednak, prawda? Się cofamy, no bo w gruncie rzeczy trudno nam żyć bez smartfonów, tak? No, to jest jedynie urządzenie, ale takie, które ma taki bardzo silny właśnie uzależniający.
Ale to jest też nasze
element.
Przenośne biuro, bo ja nie ukrywam, że cofnęłam się między innymi z tego powodu, że martwiłam się, że nie będę w stanie zadzwonić do gości, których chciałabym umówić na kolejne dni do audycji, bo nie będę miała ich numerów telefonu, ponieważ wszystko znajduje się w smartfonie. Chociaż teoretycznie mogłabym wejść przez Google sprawdzić. Ale to trzeba chwilę pomyśleć.
Kto by tam z komputera korzystał?
Ja właśnie wróciłam z tygodniowego urlopu, podczas którego byłam zmuszona poniekąd nie korzystać ze smartfona, bo nie było tam w ogóle zasięgu. I powiem Państwu, że to była ogromna ulga dla mojej głowy. Po prostu wiedziałam, że ten telefon nie działa, więc w ogóle tam nie zaglądałam i czułam się bardzo komfortowo, więc polecam każdemu przynajmniej raz w roku taki tydzień odcięcia się zupełnie od mediów. Oczywiście później, kiedy zasięg już był, czekało na mnie po prostu kilkaset wiadomości, powiadomień ze wszystkich możliwych aplikacji, ale te kilka dni odpoczynku bardzo dużo mi dało.
No właśnie.
A to jak taki detoks trochę.
Tak. Teraz już nie mówimy tylko o detoksie takim fizycznym, tak? Czyli lepszym odżywianiu, tylko też detoksie dla głowy.
To te smartfony w takim razie dają nam wolność, czy nam ją odbierają?
Odbierają i będą coraz bardziej odbierać. To widać, bo my jesteśmy w określonej grupie wiekowej. No teraz każdy z nas ma okazję obserwować, jak rozwijają się nasze dzieci i ich sposób funkcjonowania z tym urządzeniem. No, dziecko idzie spać z tym urządzeniem, budzi się z tym urządzeniem.
Dziecko, jego, rodzice też.
No rodzice jeszcze mają jakiś tam racjonalny wybór, natomiast dzieci, skoro one od najmłodszego, od wczesnych lat swojego życia już są tak związane z tym urządzeniem, to ja sobie nie wyobrażam, żeby mogło być inaczej, tak? Czyli dla nich oderwanie się na taki właśnie tygodniowy weekend bez telefonu to będzie mordęga i pewnie prawdopodobnie zrezygnują z tego wyjazdu, z tego właśnie powodu. Więc tutaj jest to na pewno problem socjologiczny i chyba do końca jako społeczeństwo nie jesteśmy przygotowani na te zmiany i pewnie wkrótce będą setki książek i innych opracowań na ten temat wydawanych, które będą próbowały się z tym problemem zmierzyć. Bo z jednej strony trudno sobie wyobrazić, żeby tych urządzeń nie było, natomiast skutki na oddziaływania tego urządzenia na psychikę człowieka no, będą na pewno przeogromne.
Pani prezes właśnie wywołała temat uzależnień od smartfonów, a między innymi też dlatego, że akcjonariusze Apple'a namawiają producenta smartfonów do podjęcia kroków celem rozwiązania rosnącego problemu uzależnienia dzieci i młodych ludzi właśnie od smartfonów akcjonariusze wysłali list do Apple'a z prośbą o rozważenie opracowania oprogramowania, które pozwoli rodzicom na ograniczenie zmianie korzystania z telefonów przez ich dzieci. No i czy takie działanie z jednej strony leży w interesie producentów smartfonów? No i co można zrobić z tym problemem i czy w ogóle ruszać ten problem?
Wydaje mi się, że to jest raczej symbol.
Inaczej może.
To trzeba traktować w kategoriach raczej symbolu i wierzchołku góry lodowej, wierzchołka góry lodowej de facto, a nie, to nie oczywiście jakieś tam możliwości ograniczania przez rodziców mogą mieć jakieś tam elementy wychowawcze, tak, bo jest to narzędzie, może być to potraktowane jako narzędzie wychowawcze, natomiast problem jest zdecydowanie głębszy. My po prostu jako ludzkość musimy się dostosować do tych zmian, które niosą różnego rodzaju urządzenia, rozwój technologii, do których należy również ten przysłowiowy smartfon, bo to nie jest tylko smartfon, tych zmian technologicznych w naszym otoczeniu jest znacznie więcej, a my jako społeczeństwo przyjmujemy je w sposób taki bardzo otwarty, z takim zaufaniem, że to wszystko jest takie cudowne, wspaniałe i wszystko jest dla nas i dobrze dla nas będzie robiło, co jest nieprawdą tak naprawdę. I to jest problem, przed którym jeden z tych problemów, z którym ludzkość musi się po prostu i będzie musiała się zmierzyć.
No, trudno się z panem prezesem Adamem Protasiukiem nie zgodzić. Tutaj, chociaż z drugiej strony ja uważam, że mleko się wylało tak naprawdę i tutaj w tym momencie jedyne, co można robić, to edukować. Tak? Bo tutaj, jeżeli producent jednego ze smartfonów zacznie ograniczać dostęp do różnych funkcjonalności, no to krótko mówiąc, on przegra walkę konkurencyjną z tymi producentami, którzy takich ograniczeń nie stosują. No, trudno sobie wyobrazić, że wszyscy producenci smartfonów teraz nagle zaczną po prostu ograniczać dostęp. Tak, żeby,
i trudno
tak,
sobie żeby wyobrazić, że zacznie to Apple.
Być może Apple stosunkowo najszybciej z tego względu, że jest to firma amerykańska, w której no, jednak akcjonariusze amerykańscy być może mogą taką presję nawet czysto rynkową wywrzeć, ale wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne.
Piszą do nas słuchacze. Szanowni Państwo, od kiedy w smartfonach możemy pełnoprawnie obsługiwać arkusze Excela, obrabiać poważne dokumenty i tworzyć prezentacje, od tej chwili mój laptop nieco się przykurzył. A jak myślą Państwo, co zastąpi smartfony za kolejnych 11 lat? Czy za 11 lat o tych dzisiejszych naszych smartfonach będziemy mówili jako reliktach?
Znaczy myślę, że to jest ten kierunek, że te funkcjonalności przeniosą się już bardziej w nasz organizm, tak? Czyli implanty i różnego rodzaju rozwiązania, chipy, które już gdzieś tam w sposób taki szczątkowy zaczynają swoją funkcjonalność wokół nas, więc to jest chyba ten kierunek, czyli te funkcjonalności pozostaną, natomiast narzędzie się trochę jeszcze bardziej przybliży do nas, do naszego organizmu i do nas jako człowieka.
No tak, już słyszałam o kilku firmach, które wszczepiają pracownikom takie chipy za zgodą tych pracowników. No i w tym chipie są wszystkie informacje o pracowniku. Ręką sobie otwieramy drzwi, płacimy w kantynie, no ale też pracodawca dokładnie wie, gdzie jesteśmy w danym momencie w firmie, co robimy, czym się zajmujemy. No nie wiem, jakoś ta przyszłość mnie przeraża.
Ale to niekoniecznie musi, no tak, no ale to jakbyśmy się cofnęli o 10 czy też o 20 lepiej lat, no to ta dzisiejsza teraźniejszość też mogła wyglądać bardzo, bardzo przerażająco. Ja uważam, że wygląda w gruncie rzeczy pasjonująco. W zasadzie można zapytać, dlaczego nie mielibyśmy płacić w sklepach, dajmy na to, odciskiem palca, prawda?
No to ja się nie zgodzę, że to tak wszystko jest takie pasjonujące, bo wystarczy spojrzeć w statystyki i to już jest może mniej śmieszne, natomiast statystyki pokazują jednoznacznie, że wzrost samobójstw w społeczeństwie radykalnie wzrasta. Przyczyny tego są też wskazywane jednoznacznie, czyli obniżenie samozadowolenia, relacji i wartości poprzez właśnie media społecznościowe i różnego rodzaju komunikaty, które z tego płyną, czyli to są negatywy. sprawy i trzeba być świadomym, że one faktycznie są, bo to, że są korzyści, to jest bezsporne. Natomiast my właśnie koncentrujemy się i też reklamy do tego też tak są ustawione, że koncentrujemy się na tych pozytywach, natomiast bardzo mało czasu, energii i wiedzy poświęcamy na zrozumienie tych negatywów, które niestety też występują.
Albo nie chcemy ich zrozumieć.
No, oczywiście, no, wpływ na człowieka, na zdrowie psychiczne technologii jest przeogromny. To absolutnie nie ulega wątpliwości. Tak? No tutaj te różne programy profilaktyczne, tudzież terapeutyczne albo edukacyjne, no, są czymś niezwykle ważnym. Ja mogę tylko wspomnieć, że tutaj miasto Gdańsk jest rzeczywiście absolutnie pionierem, jeżeli chodzi o takie właśnie innowacyjne projekty psychologiczne, które no, faktycznie są tutaj czymś wyjątkowym w skali Polski.
To jeszcze oddajmy głos słuchaczom. Notatnik, kalendarz, planowanie, nawigacja i telefon. Ryzyko rozładowania smartfona w ciągu dnia jednak trochę tu skwiera. A z kolei pan Marcin do nas napisał, do tego wydawanie poleceń głosowych i pisanie do Radia Gdańsk SMS-ów głosowo. To przecież coś fantastycznego, jak można się nie uzależnić. Przechodzimy do innych tematów, już takich bardziej mocniejszych ekonomicznie, czyli wracamy do bankructw. Ponad 5,5 tysiąca bankrutów w 2017 roku to nowy rekord upadłości konsumenckiej. To jest o 25% więcej niż w 2016 roku. Dlaczego w naszym kraju przybyło upadłości? Co się stało takiego? Nagle się zaczęło gorzej wieść ludziom? Czy ta upadłość jest po prostu łatwiejsza?
Jeżeli mogę jeszcze znowu zacząć, to wydaje mi się, że kwestia, że osób, które kwalifikują się do upadłości, wydaje mi się, że aż tak bardzo nie wzrosła. Natomiast popularność tej procedury formalno-prawnej na tyle się upowszechniła i jak gdyby zeszła pod strzechy, że znaczna część społeczeństwa zaczyna z tego korzystać. Ja jak najbardziej popieram tego typu formę rozwiązania problemów finansowych, bo to powoduje, że znaczna część społeczeństwa, które żyje w jakiś sposób w wykluczeniu ze względu właśnie na to, że nie potrafi sobie poradzić z finansami swoimi osobistymi, właśnie poprzez tą procedurę w jakiś sposób porządkuje sobie tą sytuację. Natomiast no, tutaj są dwa aspekty, które powinny też być brane pod uwagę. Jeden to jest kwestia, dlaczego te zdarzenia mają miejsce, czyli dlaczego społeczeństwa wpada w pułapki finansowe i tutaj w głównej mierze ja poczytuję kwestię związaną z dostępnością do wiedzy, że jednak nasze społeczeństwo, jeśli chodzi o edukację w obszarze ekonomii takiej tej takiej rodzinnej, bardzo słabo jest wyedukowane, że tutaj brakuje takiej wiedzy powszechnej, takiej trafiającej pod strzechy i takiej, która jest dostępna praktycznie od najmłodszego wieku. Druga kwestia to jest kwestia świadomości, co tak naprawdę mnie czeka po przeprowadzeniu tej procedury, tak, bo fakt, że uwolniłem się od swoich jakichś tam zobowiązań bieżących, mogę...
I od mieszkania często.
Od mieszkania, czyli cofam się trochę w swoich jakichś tam powiedzmy sytuacji ekonomicznej, życiowej do początku, no ale z drugiej strony fakt, ślad po tym, że taką upadłość zaliczyłem, powoduje, że jestem dyskryminowany w wielu różnych miejscach, chociażby zakupy na raty, czy jakieś inne elementy dostępu i funkcjonowania, więc to też do końca nie funkcjonuje w świadomości człowieka, więc to tak naprawdę trochę to pewnie zweryfikuje dzisiaj ten trend do takiego bardzo prostej decyzji, ogłoszę upadłość i mam święty spokój, bo to nie jest tak, bo ten ślad w systemie, że taką upadłość zaliczyłem, będzie za mną się cały czas ciągnął, ale tak jak powiedziałem, przede wszystkim to jest obszar do edukacji społeczeństwa właśnie w profesjonalności, racjonalnym podejściu do naszych rachunków i do naszego życia ekonomicznego, rodzinnego.
Mm-hmm. Tak, ja też się zgadzam, że rzeczywiście jesteśmy bombardowani z każdej strony pięknymi obrazkami mieszkań, domów, billboardów, które kuszą nas do kolejnych zakupów. Z drugiej strony pojawiają się propozycje nieoprocentowanych, w cudzysłowie, pożyczek, bądź takich, które możemy dostać bez żadnych zaświadczeń albo w ciągu kilku dni, zwłaszcza przed świętami, najwięcej takich reklam się pojawia. No i nie ma się co dziwić, że osoby, które nie mają gruntownej wiedzy właśnie ekonomicznej, finansowej, po takie rozwiązania sięgają, bo wydają im się proste, łatwe i przyjemne, tak jak pani w reklamie się uśmiecha i pokazuje, co ciekawego można za te pieniądze kupić, tylko później pojawia się rzeczywistość i te pieniądze trzeba spłacać, więc edukacja, jeszcze raz edukacja.
Do rozmowy, do tego tematu wrócimy po 10:30 po Infopilocie. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Wracamy do dyskusji o upadłościach konsumenckich, których w ubiegłym roku 2017 było więcej niż w latach poprzednich, aż o 25% więcej. No i wracamy do dyskusji.
Tak, no właściwie ja uważam, że 5,5 tysiąca upadłości konsumenckich w skali roku to nie jest dużo. Oczywiście ten wzrost jest, natomiast no, pamiętajmy o tym, że ta instytucja upadłości konsumenckiej jest nową instytucją w polskim prawie. I krótko mówiąc, zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy może wpaść w kłopoty finansowe. One mogą być zawinione lub nie. Tutaj oczywiście rola znowu edukacji finansowej i to od najmłodszych lat jest czymś niezwykle ważnym. Natomiast w momencie, w którym ktoś no, wpadnie w spiralę zadłużenia, no to często może dojść do takiej sytuacji, że nie ma innego wyjścia, tak jak właśnie uwolnić się z długów poprzez upadłość konsumencką. W gruncie rzeczy chyba no wręcz powiem, że dobrze, że coraz więcej ludzi jest świadomych, że może się w taki sposób właśnie tutaj, no okej, może nie w zupełnie komfortowy sposób, ale jednak wykaraskać z kłopotów. Ja bym tutaj jeszcze może zwrócił uwagę tylko na to, że no w przypadku takich długów, z których nie można się podnieść, tak, no to oprócz właśnie tej spirali zadłużenia, czyli spłacanie długów kolejnymi długami za każdym razem coraz droższymi, wydaje mi się, że taką główną przyczyną upadłości konsumenckich może być po prostu działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne. To znaczy, no, jeżeli osoba fizyczna prowadzi na własny rachunek, nie jako spółka z o.o., działalność gospodarczą, no to oczywiście bierze na siebie całe ryzyko związane z tą działalnością. I krótko mówiąc, to może wpędzić właściwie nawet do końca życia w kłopoty, no bo kto z nas byłby w stanie po prostu spłacać długi wynoszące często setki tysięcy albo i miliony złotych.
Ja się tak zastanawiam, bo z jednej strony to jest brak pewnej edukacji, często też w jakimś sensie nasza wina, że się zadłużamy ponad miarę, ponad nasze możliwości, ale z drugiej strony ktoś tych kredytów udziela. I czy nie byłoby jednak uprawnionym, żeby osoby, które biorą kredyt hipoteczny, mogły się uwolnić od długu, kiedy popadną w kłopoty, na przykład ze względów zdrowotnych, albo utracą pracę, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych. Czyli oddajemy bankowi tą naszą nieruchomość, koniec, kropka. Na tym się kończy nasz dług, na tym się kończą nasze problemy. Wtedy te wszystkie instytucje finansowe, które tak ochoczo rozdają kredyty, mocno by się zastanowiły, czy będą w przyszłości tak robić, kiedy zostałyby z problemem na karku, czyli z tymi domami czy mieszkaniami, które by do nich wróciły.
Czyli pani redaktor postuluje zmniejszenie tak naprawdę popytu na mieszkania w gruncie rzeczy.
Ale jakoś w Stanach nie ma zmniejszonego popytu na mieszkania,
Ale proszę zwrócić uwagę tylko na to, że no, taka jest rola banków, że zarabiają na kredytach, prawda?
I mamy teraz rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, która mówi, żeby 20% wkładu własnego było. Banki to omijają. Proszę pokazać banki, które to respektują.
Omijają, bo chcą sprzedawać kredyty.
To jest chyba inny problem, o którym już chyba kilkakrotnie mieliśmy okazję tutaj w studiu o tym rozmawiać. To jest kwestia pozycjonowania roli banków w naszym systemie prawnym. Tak? Więc porównując naszą sytuację formalno-prawną, amerykańską, tam jest inna kultura prawna i akurat
to prawda.
Tam ich system prawny dąży do równoprawności podmiotów, tak? Czyli, bo jeżeli w zwykłym obrocie gospodarczym nie ma uprzywilejowania i obie strony transakcji odpowiadają i ponoszą jakieś tam ryzyka w związku z tą transakcją, to jeżeli chodzi o banki, tutaj jest sytuacja uprzywilejowania jednej strony, gdzie właśnie zakłada się a priori, że bank jest instytucją zaufania publicznego, który de facto wiemy już doskonale, że nie jest i wykorzystuje bardzo często to swoją uprzywilejowaną pozycję w relacjach z kontrahentem i odejście od tej polityki na pewno przyniosłoby pozytywne skutki i może to by otworzyło też drogę do restrukturyzacji zadłużeń, bo banki bardzo niechętnie jak gdyby wchodzą w procedury restrukturyzacyjne, bo mają swoją uprzywilejowaną pozycję siłową w stosunku do swoich, jakby nie patrzeć, kontrahentów, bo kim innym jest pożyczkobiorca, jak nie kontrahentem, czyli uczestniczącym podmiotem w obrocie gospodarczym. Więc, tak. Więc tutaj zmiana, odejście od tego takiego podejścia uprzywilejowania systemu bankowego na pewno rozwiązywałaby trochę te problemy, które narastają. Natomiast jak widzimy, nie ma dzisiaj woli politycznej do podjęcia jakby dyskusji w tym obszarze i pozycja banków raczej póki co będzie uprzywilejowana i niezachwiana.
No tak. No, absolutnie się trzeba zgodzić. Tak? No,
natomiast wracając jeszcze do tematu tej upadłości konsumenckiej, to trzeba mieć świadomość, że ona ma w sobie dwa elementy, bo tutaj jest upadłość osób prywatnych, które zaciągnęły jakieś tam prywatne kredyty, ale dzisiaj w tej statystyce mieszczą się również przedsiębiorcy, którzy prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zamknęli działalność gospodarczą, ale
następnego
dnia pojawili się w tych statystykach. Czyli jeżeli chcemy odnieść to do statystyk, które pokazują upadłości podmiotów prawa handlowego, gdzie jest to rzędu gdzieś około tam 500-600 upadłości w skali roku, to ten wskaźnik, który dzisiaj widzimy, nie jest jakiś tam jeszcze zatrważający, czy jakiś tam nadzwyczajny, bo jak odejmiemy od tego część osób fizycznych, które swoją upadłość ogłosiło ze względu na niepowodzenie w biznesie, to tak naprawdę ten odsetek upadłości czysto prywatnych, czysto osobistych, jest jeszcze nadal nie nadzwyczaj wysoki. I to jest to, co powiedziałem na samym początku. Ja uważam, że jest to bardzo dobry mechanizm dla rozwiązywania problemów właśnie dla osób prywatnych i daj Boże, żeby jak najczęściej z tego korzystali, bo to rozwiązuje ten problem dyskryminacji i takiego powodowania, że dana osoba, dana rodzina gdzieś żyje na obrzeżach, tak? Bo ona żyje z dnia na dzień, ukrywając się z dochodami, ukrywając się z...
Nie prowadzi normalnego życia, nie jest w stanie...
Wykluczona po prostu.
Oczywiście.
Nie jest w stanie normalnie szukać pracy, nie jest w stanie zapewnić edukacji dzieciom. Tak. Tutaj wszystko w tej rodzinie jest zaburzone.
Nie działa.
I bardzo dobrze, że takie możliwości upadłości są, tylko może mogłyby być jeszcze trochę bardziej proste. Natalia Bogdan, Dariusz Wieczorek, Adam Protasiuk, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Sporo zmian w prawie pracy w tym roku. Najważniejsze dotyczą płacy minimalnej, zatrudnienia pracowników m.in. z Ukrainy i walki z agencjami krzakami. Jak one zmienią rynek, o tym za chwilę, ale na początek najpierw płaca minimalna w górę, czyli każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę zlecenie lub pracujący na samozatrudnieniu nie może zarabiać mniej niż 13,70 zł brutto. To za godzinę pracy, to jest niespełna 10,50 na rękę. Z kolei osoby na umowę o pracę powinny otrzymywać minimalne wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto, czyli 1530 zł na rękę. Na ile to problem dla pracodawców? A może pytanie jest źle postawione, bo te płace i tak już są pewnie wyższe, ponieważ pracodawcy narzekają na brak rąk do pracy. Skoro mówimy o rynku pracownika, to pracownik może żądać wyższych płac. I jak to właśnie wygląda?
Nowością jest rzeczywiście to, że ta płaca minimalna zwiększa się także w przypadku umów cywilnoprawnych, bo do tej pory już przywykliśmy do tego, że w każdego 1 stycznia każdego roku zwiększa się płaca minimalna w przypadku umowy o pracę. Od 1 stycznia 2017 mamy też płacę minimalną na umowach cywilnoprawnych, czyli umowach zlecenie i umowach z osobami, które prowadzą własną działalność gospodarczą. I ta stawka także wzrosła o 70 groszy, aczkolwiek myślę, że w przypadku obecnej sytuacji na rynku pracy niewielu osób na rynku dotyczy płaca minimalna. Większość z nas zarabia jednak więcej. No i mimo, że te koszty i dla pracodawców nieco rosną, to myślę, że to nie jest aż tak duży problem, bo w skali miesiąca w przypadku umowy zlecenia taki koszt dla pracodawcy wzrośnie około 128 zł, więc myślę, że to nie jest jakaś ogromna suma dla pracodawców, a i tak większość z nas już płaci więcej niż to 13 czy 13,70 na godzinę.
Jak to wygląda, panie prezesie?
No, tak jak pani prezes to przedstawiła, bo rzeczywiście...
Ale zawsze jak są dyskusje wcześniej o podniesieniu płacy minimalnej, to wzbudzają kontrowersje i bardzo dużo emocji.
Znaczy one będą zawsze wzbudzały, bo jest to takie narzędzie administracyjne, które wkracza w obszar, który powinien być swobodny, czyli powinna być swoboda tak naprawdę umowy między pracownikiem a pracodawcą co do warunków tej pracy. Im więcej takich obostrzeń, tym ta współpraca i funkcjonowanie na rynku staje się trudniejsze, więc co do zasady na pewno przedsiębiorcy będą zawsze pasywnie i ostrożnie podchodzić do tego typu kwestii. Natomiast sama kwota, czy ona jest adekwatna do dzisiejszej sytuacji rynkowej, no tak jak to pani prezes powiedziała, nie, bo i średnie poziomy
czyli wynagrodzeń... Czyli związki mogły walczyć o wyższą płacę minimalną.
Znaczy pytanie, czy w ogóle mają o co walczyć, tak? Bo to ja bym raczej tak stawiał pytanie, bo to tak naprawdę mamy szereg innych problemów związanych z zatrudnieniem i akurat ta kwestia, czy ten element, to ma znaczenie o tyle, że jest to parametr, który potem ma jakieś tam odniesienie do innych kwestii podatkowych czy też wynagrodzeń w tak zwanej budżetówce, bo jest to punkt odniesienia. Czasami jest to średnia krajowa, czasami jest to minimalna krajowa, więc do różnych jakichś tam nawet czy kwestii mandatów czy jakichś innych, więc ten statystycznie ten wskaźnik ma jakieś tam zastosowanie. Natomiast w tych relacjach takich czysto gospodarczych między pracownikiem a pracodawcą wydaje mi się, że ma to drugie, a może i nawet trzeciorzędne znaczenie.
A z punktu widzenia naukowca? Obserwatora rynku.
Pani redaktor, oczywiście 2100 brutto. My możemy mówić, że tutaj w Gdańsku no to jest taka kwota, której właściwie nikt albo prawie nikt nie zarabia. Tak? Natomiast zwróćmy uwagę na to, że jednak Polska jest bardzo zróżnicowana i tutaj w poszczególnych powiatach, w poszczególnych regionach jednak ta sytuacja gospodarcza, społeczna jest bardzo różna. I to może być tak, że w niektórych regionach Polski 2100 zł będzie barierą dla przedsiębiorców nawet, żeby zatrudniać pracowników. I może być tak, że będą chętni do pracy za mniejsze pieniądze. Tak? Więc no, faktycznie tutaj ta ingerencja państwa no, może powodować różne patologie nawet, czy też wymuszać różne patologie. Ja tak przewrotnie jeszcze może tylko powiem, że to wprowadzenie tutaj w tym momencie, znaczy w tym momencie, czytaj rok temu, minimalnej stawki godzinowej przy umowach cywilnoprawnych, było 13 zł, teraz 13,70 za godzinę, no, zwiększyło koszty utrzymania szeregu urzędów, tudzież instytucji państwowych, które, no, czy ochroniarzy, czy osoby sprzątające zatrudniały, no tak, często za 5-6 złotych.
No, 4 złote,
no dobrze, no to jest reguła po prostu dominująca w przetargach publicznych, czytaj najniższa cena, tak? Skoro najniższa cena, no to szukamy kogoś, kto będzie za 5 zł na godzinę pracował. Urząd jest szczęśliwy, bo płaci 5 zł za godzinę, tak? No w tym momencie niestety, ale to się kończy. Mam takie przekonanie, że to właśnie w instytucjach publicznych najwięcej było przypadków takiej w gruncie rzeczy niewolniczej pracy.
Może one były też najbardziej jaskrawe i najwięcej i najczęściej się do mediów przedostawały,
znane,
ale bym nie powiedziała, że to
znane.
Na pewno nie tylko.
No, tutaj oczywiście trudno to znowu nazwać inaczej niż zwyczajnie patologią
społeczną. Natomiast tak było, to prawda. Zmienia się też prawo, które dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Wprowadzony został nowy typ zezwolenia na pracę sezonową w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce, które będzie ważne przez 9 miesięcy. Do tego obywatele Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawii będą przechodzić uproszczoną procedurę ubiegania się o takie zezwolenie. Będą też mogli uzyskać wpis wielosezonowy na 3 lata. No i na tym zezwoleniu sezonowym będzie im też wolno wykonywać inne prace niż te, na które dostały zezwolenie, ale nie dłużej niż przez miesiąc. No i na ile to może nie załatwia sprawy braku rąk do pracy, ale na ile to pomoże pracodawcom?
Znaczy, bardzo trudno jest pozytywnie odnieść się do takich zmian, ponieważ tak naprawdę przynajmniej w ocenie przedsiębiorców system, który dzisiaj funkcjonuje w ogóle w obszarze zatrudniania obcokrajowców, ale nie tylko, bo i też pewne elementy związane z kodeksem pracy są po prostu anachroniczne. Tak? Tworzono kiedyś prawo w określonej sytuacji, kiedy należało chronić rynek pracy, kiedy należało chronić pracownika. Dzisiaj realia czy całkowicie się odwróciły. Dzisiaj tak naprawdę pracodawcy mają problemy i nie rozwiązuje się problemu. Nie patrzy się na te problemy przez pryzmat gospodarki, przez pryzmat potrzeb pracodawcy, tylko brnie się w tym gąszczu anachronicznych przepisów i próbuje się tam gdzieś na zasadzie ludzkiego pana coś tam popuszczać. Tu damy miesiąc, tu damy 2 miesiące. Tak naprawdę to wszystko jest bez sensu, ponieważ dzisiaj sytuacja jest taka, żeby przedsiębiorca stworzył stanowisko pracy, obojętnie czy to dla pracownika krajowego, czy zagranicznego, musi w to zainwestować, bo pracownika trzeba doszkolić, pracownika trzeba dokwalifikować i teraz patrząc na te terminy, które są tutaj podawane w relacji kosztów na stworzenie tego stanowiska pracy, są absurdalne po prostu. Tak? Czyli z jednej strony politycy, osoby, ministrowie, którzy rządzą, którzy dyktują warunki formalno-prawne, zamiast spojrzeć na to od właściwej strony, z właściwej perspektywy, brną tą starą, wydeptaną koleiną i próbują tam łatać dziury poprzez jakieś anachroniczne zapisy. Tak naprawdę trzeba byłoby ten cały system wrzucić do kosza, usiąść i napisać nowe rozwiązania, stworzyć nowe rozwiązania adekwatne do sytuacji, w jakiej dzisiaj się znajdujemy. Bo dzisiaj sytuacja formalno-prawna, która sprowadza się do tego, że pracownik, i to nie ma znaczenia, czy obcokrajowiec, czy krajowy, pozostawia stanowisko pracy z dnia na dzień, bez żadnych konsekwencji. A z drugiej strony pracodawca jest...
Zainwestował też w niego dużo.
Zainwestował, ale jest i też zobowiązany do zachowania terminów i tak dalej, i tak wypowiedzenia. No nie ma tutaj równouprawnienia. A dzisiaj nagminną sprawą jest, że pracownik rzuca robotę z dnia na dzień, zostawia pracownik. My mamy przykłady z kraju, gdzie całe załogi wręcz odchodzą z dnia na dzień, zostawiając przedsiębiorcę z zamówieniami, niezrealizowanymi kontraktami. I, I tutaj nie ma żadnej ochrony, czyli fakt, że w CV ktoś sobie napisze albo nie napisze, że porzuciłem pracę u poprzedniego pracodawcy, najczęściej tego nie zrobi, na tym się kończy sankcja, tak? Czyli tu jest totalna nierównoprawność podmiotów, a te zmiany, o których tutaj mówimy, czyli dotyczące obcokrajowców, to tak jak powiedziałem, należy w ogóle zastanowić, czemu ten system tak naprawdę do końca służy, tak? Czy on ma regulować, czy on ma ograniczać dostępność do pracy dla obcokrajowców? Wydaje się, że nie, bo żyjemy w takich realiach gospodarczych, że właśnie gospodarka oczekuje, społeczeństwo polskie też oczekuje, żeby ci
pracownicy się pojawiali. Bali się spadku płac, ale tu się okazuje, że Ukraińcy też mają swoje żądania, wcale nie mniejsze niż polscy pracownicy i tutaj tego obawiać się zupełnie nie należy. Ale jeszcze zatrzymajmy się przy zmianach. Agencje pracy tymczasowej muszą mieć stały lokal. Na ile to pomaga, na ile komplikuje?
Pomaga w przypadku nierzetelnych agencji pracy, bo zdarzały się firmy, które były zarejestrowane w wirtualnych biurach i kiedy Inspekcja Pracy bądź Wojewódzki Urząd Pracy, czyli instytucje, które na bieżąco nas monitorują i kontrolują, przychodziły i widziały skrytkę pocztową bądź właśnie wirtualne biuro, nie miały możliwości weryfikacji prawidłowego funkcjonowania. Agencje pracy, tak samo jak każdy inny pracodawca, muszą odprowadzać składki ZUS i podatki za pracowników. Nie zawsze tak się zdarzało w przypadku właśnie nieuczciwych agencji, więc to, że firma, agencja pracy musi mieć fizyczny lokal, w którym funkcjonuje, na pewno te kontrole ułatwi, więc myślę, że to jest słuszny zapis. Nie wyobrażam sobie prowadzenia agencji pracy, mimo całej informatyzacji, która jest na rynku i rozwoju technologicznego, że nie ma chociaż małego pomieszczenia, w którym pracownik może przyjść, podpisać umowę, zapytać o to, do jakiej pracy idzie, czy przejrzeć oferty pracy.
A wracając do rynku obcokrajowców, pracowników z obcych krajów, zgłaszają się do Państwa z takich innych niż wschodnia nasza granica, bo słyszałam, że jest teraz tendencja, żeby sprowadzać z Pakistanu pracowników i Indii.
Pakistan, Bangladesz, bardziej egzotyczne rejony. Teraz te osoby zgłaszają się do nas mailowo czy poprzez LinkedIna. Rzeczywiście duże jest zainteresowanie, ale jest bariera po stronie i naszej, i innych pracodawców, bo jest to coś nowego. Ta legislacja rzeczywiście w przypadku pracowników zza wschodniej granicy jest nieco uproszczona, chociaż nadal według mnie zbyt trudna i często jest barierą dla zatrudnienia tego typu pracowników, mimo że są potrzebni i pomagają rzeczywiście naszemu rynkowi pracy. To w przypadku tych egzotycznych, nazwijmy to, kierunków, ta biurokracja jest już bardzo skomplikowana i myślę, że dopóki nie zostanie uproszczona, to jeszcze trochę czasu minie, zanim tacy pracownicy zagoszczą na naszym rynku.
A pracodawcy nie mieliby oporów z zatrudnianiem osób z tak dalekich krajów i tak odległych mentalnościowo od naszego?
To zależy, do jakich prac. Już teraz pracownicy z Ukrainy przede wszystkim są zatrudniani do prac fizycznych, ale takie osoby, które znają dosyć dobrze język polski, pracują też w usługach. Już teraz możemy zobaczyć w gastronomii.
Tak, ale mi chodzi o ten bardziej Bangladesz,
tak,
Indie, bo z Ukraińcami my już jesteśmy...
W przypadku pracowników fizycznych problem jest rozwiązywany, ten brak komunikacji, inna kultura jest rozwiązywana w ten sposób, że jeden z brygadzistów najczęściej jest osobą, która mówi i w tym języku, i w polskim.
Czyli da się załatwić
Więc
sprawę.
Da się to zrobić. Oczywiście jest to wyzwanie i zwłaszcza w przypadku pierwszych takich pracowników na pewno jest to coś nowego, coś trudniejszego, ale no, rynek to na nas wymusza, więc...
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.